Słoń na wykresie i człowiek w lustrze. Paradoksy ekonomii. Artykuł analizuje krzywą słonia Branko Milanowicza jako metaforę współczesnych sprzeczności globalizacji. Ukazuje, jak wzrost zamożności globalnej klasy średniej, szczególnie w Azji, współistnieje ze stagnacją i poczuciem straty w krajach Zachodu oraz spektakularnym bogaceniem się najbogatszego 1%. Autor argumentuje, że ekonomia behawioralna, choć miała korygować błędy poznawcze, stała się narzędziem pogłębiania nierówności, wykorzystywanym przez korporacje. W kontekście rewolucji sztucznej inteligencji, tekst stawia pytanie, czy kapitalizm jest w stanie wchłonąć te technologie w sposób sprawiedliwy, czy też wzmocni ona istniejące dysproporcje. Krzywa słonia to w istocie opowieść o globalizacji zamknięta w jednym, sugestywnym obrazie. Wykres ten pokazuje realne zmiany dochodów dla każdej grupy na świecie, od najbiedniejszych po najbogatszych, w okresie od lat 80. XX wieku do początku XXI wieku. Jego kształt nieprzypadkowo przypomina sylwetkę słonia. Nisko zawieszony ogon to symboliczna poprawa losu najuboższych. Potężny tułów to gwałtowny wzrost zamożności globalnej klasy średniej, głównie w Azji. Wyraźne wklęśnięcie u nasady trąby to dekady stagnacji klasy średniej w bogatych krajach Zachodu. A wysoko uniesiona trąba? To już spektakularna eksplozja dochodów najbogatszego 1%. Ten pozornie chłodny, statystyczny obraz ma jednak potężny ładunek normatywny. Sugeruje bowiem, że globalizacja w dotychczasowym kształcie jest procesem o dwóch twarzach, jednocześnie emancypacyjnym i destrukcyjnym. Emancypacyjnym, bo wyciągnęła setki milionów ludzi w Chinach czy Indiach z absolutnej biedy. Destrukcyjnym, ponieważ ogromne grupy społeczne w krajach rozwiniętych doświadczyły uzasadnionego poczucia relatywnej straty i degradacji. To właśnie w tym pęknięciu odnajdujemy ekonomiczne korzenie zjawisk, które dziś nazywamy falą populizmu, protekcjonizmu i nacjonalizmu. U podstaw krzywej słonia leży milczące, lecz fundamentalne założenie, że gospodarstwa domowe reagują na ceny i płace w sposób przewidywalny. Jednak rewolucja, jaką przyniosła ekonomia behawioralna, kojarzona z pracami Daniela Kahnemana i Amosa Tverskiego, podważa ten fundament. Liczne eksperymenty dowodzą, że nasza logika decyzyjna systematycznie odbiega od ideału chłodnej kalkulacji. W naszej głowie toczy się nieustanny spór dwóch systemów. System pierwszy działa szybko, intuicyjnie i emocjonalnie. Wchodzi on w konflikt z systemem drugim, powolnym, refleksyjnym i odpowiedzialnym za staranne ważenie argumentów. Problem w tym, że tę architekturę naszych błędów doskonale zrozumiały globalne korporacje. Struktury bodźców kreowane przez sektor finansowy i technologiczny celowo eksploatują słabości systemu pierwszego. W efekcie globalna dystrybucja dochodów nie jest prostym odzwierciedleniem produktywności. To raczej pole bitwy, na którym ścierają się nierówna wiedza, zróżnicowana zdolność do kontroli impulsów oraz odmienna umiejętność manipulowania architekturą wyboru innych. Nauka, która miała być lustrem dla naszych słabości, stała się dla niektórych instrukcją ich wykorzystywania. Pieniądz, tradycyjnie rozumiany jako jednostka rozrachunkowa i magazyn wartości, jest areną, na której krzywa słonia i ekonomia behawioralna spotykają się w codziennej praktyce. Historia pokazuje ewolucję od pieniądza o wartości wewnętrznej, do pieniądza fiducjarnego, którego siła opiera się wyłącznie na zaufaniu. Symbolicznym detalem jest zwyczaj z wysp Jap. Tamtejsze ogromne kamienne dyski nie zmieniały fizycznie miejsca, gdy przechodziły z rąk do rąk. O zmianie właściciela decydował konsensus wspólnoty. Ten historyczny przykład jest proroczą miniaturą globalnych finansów, gdzie miliardy jednostek wartości zmieniają właściciela w zapisach cyfrowych, podczas gdy realne aktywa wcale nie muszą się przemieszczać. Ma to fundamentalne konsekwencje dla nierówności majątkowych. Analizy przygotowane na potrzeby debaty grupy G20 nie pozostawiają złudzeń. W latach od 2000 do 2024 roku najbogatszy 1% ludności świata przejął około 41% nowo wytworzonego bogactwa. W tym samym czasie dolna połowa populacji otrzymała zaledwie 1%. Co więcej, w nadchodzącej dekadzie blisko 70 bilionów dolarów ma zostać przekazanych w drodze dziedziczenia, co grozi utrwaleniem istniejących hierarchii na pokolenia. W ujęciu Andrew Leiga dzieje ekonomii jawią się jako sekwencja rewolucji produktywności. Ich sercem są technologie ogólnego przeznaczenia. wynalazki tak fundamentalne, że zmieniają wszystko. Od pługa, przez maszynę parową, aż po komputer i sztuczną inteligencję. Historia światła, którą Lay przytacza jako opowieść niemal symboliczną, ilustruje tę dynamikę w sposób niezwykle plastyczny. Prehistoryczny człowiek musiał poświęcić dziesiątki godzin na zebranie opału, by uzyskać ilość światła, na którą współczesny pracownik zarabia w kilka sekund. W Babilonie lampa na olej sezamowy wymagała wielu godzin pracy na jednostkę światła, podczas gdy dzisiejsza żarówka LED czyni światło dobrem tak tanim, że jego koszt staje się praktycznie niezauważalny. Paradoks polega jednak na tym, że choć w długiej perspektywie przełomy te podnoszą ogólny poziom życia, ich owoce rozlewają się skrajnie nierównomiernie. W pierwszych dekadach rewolucji przemysłowej realne płace brytyjskich robotników rosły w ślimaczym tempie, podczas gdy zyski właścicieli fabryk eksplodowały. Dopiero po kilkudziesięciu latach, wraz ze wzrostem siły związków zawodowych i upowszechnieniem edukacji, korzyści z postępu zaczęły szerzej spływać w dół społecznej drabiny. Z tej perspektywy powojenne 30 chwalebnych lat w Europie Zachodniej można postrzegać jako efemeryczną anomalię. Wyjątkowe połączenie wysokiego wzrostu z egalitarną dystrybucją. Dziś, gdy kapitał odzyskał polityczną przewagę, powtórzenie tamtego modelu nie jest kwestią prostej decyzji. Dyskusja o sztucznej inteligencji jako technologii ogólnego przeznaczenia jest w istocie testem dla współczesnego kapitalizmu. Pytanie brzmi, czy jest on jeszcze zdolny wchłonąć przełomową innowację w sposób, który nie podetnie gałęzi, na których sam siedzi. Z obozu technooptymistów Erik Brynjolfsson przekonuje, że sztuczna inteligencja może stać się potężnym motorem produktywności. Jednak Daron Acemoglu i inni krytycy roztaczają znacznie mroczniejszą wizję. Ostrzegają przed scenariuszem, w którym technologia służy przede wszystkim do zastępowania ludzi, a nie do wzmacniania ich zdolności. Prowadzi to do brutalnej polaryzacji rynku pracy. Logika krzywej słonia podpowiada, że bez fundamentalnej zmiany instytucji, sztuczna inteligencja jedynie wzmocni istniejące trendy. Globalna elita finansowa zyska najwięcej. Jednak niższa i średnia klasa w bogatych krajach Zachodu może zostać ponownie zepchnięta w dół. Tym razem nie przez globalny handel, lecz przez automatyzację. W Unii Europejskiej cel gospodarowania coraz rzadziej definiuje się w kategoriach prostej maksymalizacji produktu. Zastępuje go złożona funkcja, w której mieszczą się sprawiedliwa dystrybucja i bezpieczeństwo. Europejski projekt regulacji sztucznej inteligencji, z aktem o sztucznej inteligencji na czele, jest próbą wpisania ludzkich heurystyk w strukturę prawa. Ma ona działać jak zewnętrzny system drugi, zbiorowy, powolny rozsądek. W Skandynawii technologia zostaje zintegrowana z modelem opartym na wysokim zaufaniu do instytucji. Kraje nordyckie traktują sztuczną inteligencję w duchu pragmatycznego instrumentarium, które ma wzmacniać istniejące instytucje, a nie je zastępować. Niemcy natomiast postrzegają te zmiany jako element strategii Industrie 4.0. Jest to narzędzie do utrzymania wysokoproduktywnej bazy przemysłowej w warunkach globalnej presji. Integracja technologii w niemieckich przedsiębiorstwach jest silniej zakotwiczona w logice długoterminowych relacji z pracownikami. Afryka w topografii globalnego wzrostu pozostaje dramatycznie rozpięta między segmentem najuboższych a wąską elitą. Kontynent ten czuje dziś na sobie przede wszystkim ciężar nogi słonia, ciężar historii i kolonialnych wzorców eksploatacji. A jednak równocześnie następuje tam cyfrowe przyspieszenie. W tym kontekście sztuczna inteligencja jawi się jako obietnica pominięcia kolejnych etapów rozwoju. Badania dowodzą, że mieszkańcy gospodarek wschodzących darzą nową technologię istotnie większym zaufaniem niż obywatele krajów rozwiniętych. Potencjał poprawy diagnostyki medycznej czy optymalizacji sieci energetycznych przeważa nad obawami o prywatność. W tym optymistycznym obrazie kryje się jednak ryzyko nowej formy zależności, którą można określić mianem kolonializmu danych. Modele trenowane na danych z Afryki są bowiem często własnością podmiotów spoza kontynentu. Aby uchwycić sedno problemu, rozważmy cztery scenariusze przyszłości. Scenariusz P to wzrost dobrobytu dzięki produktywności. Scenariusz Q to pogłębienie nierówności. Scenariusz R to skuteczna i demokratyczna regulacja. Scenariusz S to surowa logika utylitarna, dążąca do maksymalizacji efektywności bez troski o podział. Z punktu widzenia logiki formalnej pojawia się tu sprzeczność. Jeśli przyjmiemy logikę czystej efektywności, czyli scenariusz S, Nieuchronnie prowadzi to do wzrostu nierówności, czyli scenariusza Q. Jeśli jednak wprowadzimy skuteczną regulację, czyli scenariusz R, jej celem musi być zaprzeczenie nierównościom. Zatem jednoczesne dążenie do czystej efektywności rynkowej i pełnej demokratycznej kontroli gwarantującej sprawiedliwość jest logicznie niemożliwe. Demaskuje to fundamentalną niespójność w dyskursie globalnego biznesu, który deklaruje przywiązanie do obu tych wartości jednocześnie. Broniąc głównych tez Andrew Leiga, trzeba postawić tamę dwóm skrajnościom – bezkrytycznemu technooptymizmowi i moralnemu alarmizmowi. Technologia nie jest autonomicznym demiurgiem historii. Trwały postęp zależy od gleby kulturowej i instytucjonalnej. Jeżeli sztuczna inteligencja zostanie wprzęgnięta w monopol kilku korporacji, dynamika kreatywnej destrukcji może zostać zduszona. Dochodzimy tu do pytania, czy globalne elity gospodarcze nie powinny przyjąć zasady wprost przeciwnej do tej, jaką podpowiada krótkowzroczna kalkulacja zysku? Czy dla beneficjentów z wierzchołka krzywej słonia nie byłoby racjonalne zaakceptowanie większego ryzyka podatkowego, by uniknąć ryzyka systemowego, groźby zawalenia się całej struktury? Sprawiedliwość, jak zauważył Bogusław Wolniewicz, to nie jest równość, lecz miara. Chodzi o ustanowienie granic dla nierówności i dla władzy korporacji. Eksperyment Thomasa Thwaitesa, który próbował od zera zbudować toster i wydał na to 20 tysięcy funtów, pokazuje, że sieć technologicznych zależności stała się tak gęsta, iż jednostka nie jest w stanie samodzielnie odtworzyć artefaktów cywilizacji. Każdy, kto dziś twierdzi, że jego kraj zbuduje własny, pełny stos technologiczny sztucznej inteligencji, jest po prostu cyfrowym Thwaitesem. W świecie globalnej technologii przewodnikiem musi być procedura, którą Jürgen Habermas nazwałby bezprzymusowym przymusem lepszego argumentu. W świecie, gdzie technologia zaciera granice między prawdą a iluzją, kluczowe staje się pytanie, czy potrafimy odróżnić realne korzyści od mirażu obietnic? Czy jako społeczeństwo staniemy się mądrzejsi od słonia, którego dotykamy, rozumiejąc, że jego siła i ciężar wymagają nie tylko podziwu, ale przede wszystkim odpowiedzialności? Być może przyszłość zależy od tego, czy zamiast ślepo podążać za postępem, nauczymy się go kierować, aby służył wszystkim, a nie tylko nielicznym. Kreatywne niszczenie musi być osadzone w ramach kreatywnej odpowiedzialności. Jeżeli elity nie podejmą ryzyka świadomego samoograniczenia, to ryzyko samo upomni się o swoje prawa, uderzając z siłą kryzysów, które przyniosą upadek instytucji.